Dzień dobry. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o serialu Squid Game, ale także o długach i o tym wszystkim, co prowadzi do powstawania długów. Zapraszam serdecznie do wysłuchania audycji. No dobrze, Squid Game. Dla niewtajemniczonych serial południowo-koreański, najnowszy krzyk mody. Na jego punkcie oszalał praktycznie już cały świat. W skrócie wygląda to tak, że zadłużeni po uszy Koreańczycy dostają wizytówki od takiego tajemniczego gościa i są zaproszeni do gry, właściwie do kilku gier. Są to tradycyjne koreańskie gry dziecięce. Jedyna różnica jest taka od tych gier prawdziwych jest taka, że ci, którzy przegrywają, są zabici. No i oczywiście jest to asumpt do wielu trzymających w napięciu perypetii. Zwycięstwo w konkursie wiąże się z ogromną nagrodą finansową, która jest w stanie rozwiązać problemy każdego dłużnika, aczkolwiek zwycięzca może być tylko jeden, jak idol. Więc no to jest jedyna osoba, która ujdzie z życiem. Serial jest bardzo dobry, polecam wszystkim. Warto przy tym podkreślić, że pomysł nie wziął się całkiem z niczego. To znaczy na przykład, nie wiem jak wy, ale moje wyobrażenia na temat tych takich bogatszych państw azjatyckich, w tym Korei Południowej, było do tej pory takie, że oni tam sobie żyją w takim całkiem sporym dobrobycie, a tymczasem okazuje się, że nie. Znaczy tak, w porównaniu ze swoimi sąsiadami z północy, no to oczywiście mają tam gigantyczny dobrobyt, ale to jest tak naprawdę dobrobyt na kredyt. Podobnie jak w przypadku większości dzisiejszych cywilizowanych gospodarek, posługują się oni tam myśleniem w rodzaju nie stać cię, weź kredyt. Jakby kredyt był rozwiązaniem, jakimś takim realnym rozwiązaniem problemu. Wszyscy to znamy zresztą. W Polsce chcesz mieć mieszkanie, no to bierzesz kredyt i spłacasz go przez 20-30 lat. Często z wielkim trudem. Business Insider pisał, że o tym właśnie przy okazji tego serialu, że przeciętny Koreańczyk ma kredyt na mieszkanie, kredyt na samochód, musi jeszcze opłacić edukację dzieci. Nie wiem, jak to dokładnie tam wygląda z taką edukacją publiczną, ale jest ogromna presja na to, żeby dzieci chodziły do najlepszych uczelni, a także żeby brały dodatkowe lekcje, różne jakieś tam lekcje muzyki. Zresztą chyba w niedawnym konkursie chopinowskim być może byli jacyś Koreańczycy. No to właśnie to wynika troszeczkę z ich mentalności, że oni koniecznie muszą pchać te swoje dzieci do jak najlepszej edukacji i to jest bardzo kosztowne. Tak samo ceny nieruchomości. Ponoć ceny nieruchomości w Seulu są znacznie wyższe niż na przykład w Warszawie. Także poziom zadłużenia przeciętnego Koreańczyka jest gigantyczny. Gdyby nie to, że jest tam w tym serialu Squid Game taka mordercza gra, to można by powiedzieć, że to jest właściwie serial obyczajowy o życiu w Korei Południowej. No i dobra. I teraz zacznie się ta część, w której przynudzam o bankach centralnych. Zdarzało mi się to zarówno w Ponurych Żartach, jak i wcześniej w Preppers Podcast. Zdarzało mi się mówić o bankach centralnych, o tym, jak działają one w dzisiejszych czasach. Ale dla ułatwienia krótki rys historyczny. Dawno, dawno temu pieniądz był kruszcowy, czyli monety wybijano ze złota, srebra, innych metali. Dzięki czemu jak miałeś w kieszeni 3 złote monety, no to miałeś w kieszeni 3 złote monety i mogłeś za nie kupić dokładnie tyle, na ile ci pozwolił rynek. Czyli jeżeli ktoś chciał ci sprzedać krowę za 3 złote monety, to kupić krowę za 3 złote monety i tyle. Zero filozofii. Z czasem rządzący mieli taką potrzebę większego manipulowania suwaczkami, większego ingerowania w to, co się dzieje. Inaczej, to się działo oczywiście w dawnych czasach, tylko w dawnych czasach po prostu król mówił, że będzie tak, to było tak. A jak wymyślono te wszystkie nowoczesne systemy w stylu demokracja i tak dalej, to trzeba było jakoś ukryć te manipulacje, ukryć te suwaczki, żeby one były bardziej cywilizowane, żeby wyglądały w sposób bardziej cywilizowany. W ten sposób powstała bankowość centralna, powstał pieniądz fiducjarny. Po II wojnie światowej, zaraz jak się wojna skończyła, było takie spotkanie w Bretton Woods w Stanach Zjednoczonych. W tle tego spotkania rozgrywał się taki konflikt pomiędzy dwoma ekonomistami, chociaż tak naprawdę to był konflikt między dwoma myślami ekonomicznymi, bo przedstawicielem jednej z tych myśli był James Maynard Keynes, a drugim był przedstawiciel tak zwanej szkoły austriackiej, Friedrich August von Hayek. No i Austriacy uważali, że podstawą takiego stabilnego, bezpiecznego systemu jest to, żeby tworzyć oszczędności, zarówno na poziomie konsumenta, jak i państwa, i unikać przesadnego zadłużenia. Keynes uważał coś zupełnie przeciwnego. Uważał, że oszczędności hamują rozwój gospodarki, że jak kisimy pieniądze w materacach, ich nie wydajemy, nie ma konsumpcji, no to gospodarka nie pracuje. Nie chcę mi się rozstrzygać, to znaczy ciężko mi rozstrzygnąć, kto z nich miał rację, aczkolwiek ja jestem zwolennikiem z racji tego, że dziś mamy system bardziej keynesowski i on doprowadził do czego doprowadził, to ja jestem bardziej zwolennikiem Austriaków i oszczędności niż kredytowania się. Wtedy niestety jednak wówczas uznano rację Keynesa, przynajmniej większość uznała, że ma rację, i wszystko zaczęło zmierzać właśnie w tym kierunku. A jeszcze, żeby ułatwić bankom centralnym przestawianie wajchy z jednej na drugą, to w roku 71 amerykański dolar, który był powiązany ze złotem, został od niego oddzielony przez Richarda Nixona. W 71 Nixon ogłosił, że dolar nie będzie już powiązany ze złotem. Oznaczało to w praktyce, że jeżeli bank centralny chciał sobie wydrukować na przykład 5 miliardów dolarów, to już nie musiał mieć w skarbcu odpowiedniej ilości złota odpowiadającej tym 5 miliardom dolarów. Oczywiście nie było jeden do jednego, tylko tam pewnie jakaś rezerwa cząstkowa, ale już nie musiał. Mógł sobie te pieniądze wyczarować z powietrza bez pokrycia i to jest tak zwany pieniądz fiat, czy pieniądz fiducjarny, czyli taki, który bazuje tylko i wyłącznie na obietnicy, że on będzie coś warty. Te terminy, pieniądz fiat, pieniądz fiducjarny, zrobiły w ostatnim czasie karierę za sprawą wszystkich zwolenników kryptowalut, tych środowisk kryptowalutowych. I faktycznie stało się tak, że wszystkie kolejne kryzysy gospodarcze, finansowe, które miały miejsce, były gaszone w taki sposób, że dodrukowano więcej pieniędzy, żeby zapewnić płynność na rynkach. No bo jak jest kryzys, no to wszyscy automatycznie starają się jak najwięcej pieniędzy schować, zaoszczędzić i zaczyna się problem z tym, że firmy nie płacą faktur, bo nie mają gotówki, nie mają pieniędzy, nie mogą zapłacić i jedna firma nie może zapłacić drugiej, druga nie może zapłacić trzeciej i zaczyna się wszystko sypać, więc kluczem według bankierów centralnych jest podtrzymanie płynności i dzieje się to za pomocą dodruku pieniądza, czyli po prostu produkuje się nowe pieniądze, które wpuszcza się na rynek w postaci długu. Manipuluje się stopami procentowymi, a dodrukowany pieniądz wpuszcza się na rynek w postaci kredytu, żeby zachęcić ludzi i przedsiębiorców do zaciągania tych kredytów. Obniża się stopy procentowe, żeby nie opłacało się trzymać pieniędzy na lokatach bankowych, tak jak mamy w tej chwili, że jeżeli masz pieniądze na lokacie bankowej, to oprocentowanie jest niższe niż inflacja i tak de facto tracisz. Więc ktoś, kto ma bardzo dużo pieniędzy, stwierdza, że jemu się nie opłaca trzymać tych pieniędzy w banku, tylko lepiej dociągnąć jakiś kredyt i kupić na przykład nieruchomość, na której będzie mógł zarabiać. I w ten sposób te dodrukowane pieniądze trafiają na rynek, oczywiście generując przy tym dług i generując przy tym jeszcze jedno zjawisko, czyli inflację, ponieważ jeżeli jest bardzo dużo tych pieniędzy nowych i ludzie po prostu wydają to, no taki jest też cel tego wszystkiego, żeby ludzie wydawali, że ten pieniądz krąży w gospodarce, no to jeżeli on krąży nadprogramowy pieniądz w gospodarce, no to jest wyższy popyt niż podaż i ceny rosną. Ceny nieruchomości, no to jest dobry przykład, że mamy gigantyczne ceny nieruchomości, cały czas rosną, wszyscy mówią o bańce, ale to ona nie pęka, ona nie przestaje rosnąć. Ciągle nieruchomości drożeją i teraz na przykład ktoś chce kupić mieszkanie, no to faktycznie wpakuje się w kredyt na 20, na co ja mówię 20, na 30 lat. O ile w ogóle uda mu się ten kredyt dostać, chociaż dzięki tym operacjom banków centralnych te kredyty mają być obarczone mniejszym ryzykiem, bo też jakby już wchodząc w takie głębsze szczegóły, to bank centralny też ściąga ryzyko z banków komercyjnych, skupując o nich obligacje skarbowe na przykład albo inne papiery dłużne, dzięki czemu te banki są obarczone mniejszym ryzykiem i chętniej udzielają tych kredytów, skupując za te dodrukowane pieniądze. Bo też to nie jest tak, że bank centralny drukuje pieniądze i daje je bankowi komercyjnemu tak, on skupuje za nie dług i dzięki temu też odciąża ten bank z ryzyka. Dlatego mamy właśnie takie gigantyczne ceny nieruchomości, dlatego mamy tylu ludzi żyjących z kredytami, dlatego mamy więcej długów niż oszczędności, chociaż ta stopa oszczędności, powiedzmy, w Polsce jest dość jeszcze wysoka. No ale mamy też inflację, która w Polsce też jest bardzo wysoka, jedna z wyższych w Europie. Pewną kontrą do tej sytuacji jest ruch właśnie kryptowalutowy, który rozpoczął się po kryzysie z 2008 roku, kiedy powstał Bitcoin. Później powstały kolejne kryptowaluty i ogólnie zaczęło to być trochę śmieszne i jest to przedstawiane jako sposób na chronienie się przed tymi machinacjami bankowo-centralnymi. I moim zdaniem idea jest słuszna, aczkolwiek sam owoc tej idei pozostawia sporo do życzenia. Jest taki podcast, który nagrywałem ze 3 lata temu. Podcast, który potrzebuje, jak wejdziecie na ponure żarty w archiwum, to tam w ogóle wrzuciłem teraz wszystkie podcasty, które kiedykolwiek nagrywałem. I tam jest taki podcast, który potrzebuje tytułu czy coś w tym rodzaju. I tam jest odcinek o Bitcoinie. I tam mówię o tym właśnie, co się stało z Bitcoinem. Ale to jest taka moja prywatna opinia. Nie trzeba się z nią zgadzać, nie trzeba jej podzielać. Można kupować Bitcoina. Oczywiście, ja też kiedyś kupowałem. Drugim sposobem ochrony przed tym wszystkim jest to, co leżało u podstaw dawnych systemów finansowych, czyli kruszce, i wielu ludzi dziś zabezpiecza się w ten sposób i to moim zdaniem ma sens. Trzecim sposobem jest inwestowanie w taki sposób, by wypracować zysk przewyższając inflację, i to też moim zdaniem ma sens. W ogóle moim zdaniem ma sens robienie wielu rzeczy różnych, nie jednej. I zresztą ja niedawno nagrywałem w ramach ponurych żartów odcinek o Finaxie, w którym mówiłem o tym, że mam tam bardzo szeroki globalny portfel mieszany obligacyjno-akcyjny, który powiedzmy tam jest jakąś tam rezerwą. No oczywiście jeszcze te wszystkie trzy sposoby powinny łączyć się jeszcze z jedną rzeczą, mianowicie z niezadłużaniem się, bo nie rozwiążemy problemów z zadłużaniem się, jeżeli będziemy się zadłużali. No ale to jest problem, tak? Bo na przykład chcemy kupić coś, na co nas nie stać i możemy to wziąć na raty. I tak robimy. Zwłaszcza jeżeli wierzymy, że to coś na przykład może nam w czymś pomóc, realnie. W każdym razie dług to jest ojciec wszystkich problemów. Dług, poza tym, że łatwo go zaciągnąć, wiąże się też silnie z chęcią posiadania, właśnie z takim pędem konsumpcyjnym i tym, jak w ogóle działa dzisiejszy świat. Najprostszym przykładem są telefony. Bo wychodzi nowa generacja i trzeba sobie kupić nowy, często ten nowy kosztuje dużo pieniędzy, trzeba go wziąć na raty. No i pół biedy, jeżeli mówimy o jakichś tam cywilizowanych markach typu Apple, to znaczy pół biedy, no nie jest to pół biedy, to jest też problem, to jest taki sam. Ale chodzi o to, że Apple na przykład downgrade'ował sprzęt i przeprosił za to, obiecał tego nie robić, ale jest wielu producentów takich, którzy mają, nazwijmy to, chińskość w genach, i bez najmniejszej żenady downgrade'ują ten sprzęt. Sam tego doświadczam. Wychodzi nowy model telefonu i w tym czasie stary się aktualizuje i nagle się okazuje, że super aparat, który tam jeszcze 2 lata temu kupiłeś ten telefon, bo miał taki super aparat i robił super zdjęcia, to już nie robi takich super zdjęć, albo na przykład kamerka miała tryb slow motion i nagle go już nie ma, bo zniknął w międzyczasie z którąś aktualizacją. Także jesteśmy z pełną premedytacją wpychani w szpony tej machiny, której celem jest tak de facto produkcja wzrostu gospodarczego i co za tym idzie śmieci. No bo wzrost gospodarczy, PKB, sam PKB, jakby to, że ktoś ma wysokie PKB, to jeszcze niewiele znaczy. To jest jakiś tam wskaźnik, który można dość manipulować. W którymś odcinku też o tym mówiłem. PKB to jest wskaźnik, którym mogą się na przykład pochwalić rządzący pod koniec swojej kadencji, że oni wypracowali taki i taki wzrost gospodarczy, albo porównać się z innym krajem, że tam PKB u nich jest taki, a u nas taki, ale w nawiązaniu do Bastiatowego, co widać i czego nie widać, to czego nie widać, gdy mówimy o PKB, to są śmieci i dług. Śmieci, bo jak co roku zmieniamy telefon, no to ten stary idzie na śmieci i tak jest ze wszystkim, co konsumujemy, a dług, no bo jak co roku zmieniamy telefon, czy cokolwiek, to też często to jest finansowane długiem. I konkluzja jest taka, że ten Squid Game to jest może taki zabawny, śmieszny, pogodny, radosny serial, ale niestety on pokazuje taki pewien kierunek, tak dość proroczo pokazuje kierunek, jakim wszyscy zmierzamy, w jakim podąża cały świat, czyli taki kierunek, żeby zadłużyć jak najbardziej ludzi. Można się zastanawiać nad tym, czy celowo, czy niecelowo, czy to jest efekt uboczny tej głupoty, czy to jest jakieś celowe działanie, no bo ludzie, którzy są zadłużeni, ktoś, kto ma długi, no to ma nóż na gardle, tak? I praktycznie staje się niewolnikiem. Więc może to jest celowe zagranie. Wielu jest fanów teorii spiskowych, którzy uważają, że to jest celowe zagranie. Ja tam nie wiem, ja tam się nie znam. Ja tutaj tylko nagrywam podcast, Ale z tą niezbyt optymistyczną myślą właśnie pozostawię was do następnego odcinka. Do usłyszenia.
Czasami masz ochotę na gwar i na towarzystwo, a czasami wręcz odwrotnie. W tym wręcz odwrotnie jakoś łatwiej się zorganizować. Z towarzystwem różnie bywa. Masz ochotę na pogawędkę, czy na posłuchanie rozmowy, na spotkanie przez duże S albo przez małe S, ale trzeba wyjść, trzeba się umówić, trzeba się zsynchronizować, ustalić czas i miejsce, dojechać, dojść i tak dalej. Czasami chce się poznać nowych ludzi albo odejść od stolika tak bez słowa, w pół zdania, po prostu, bez konsekwencji. I dlatego w takich chwilach, kiedy dobra rozmowa, fajna rozkmina są ci potrzebne, wbijaj do towarzystwa z Radia Dialog. Radio Dialog? Same dobre podcasty. Non-stop.